Mowy popołudniowe. Mowa brata Menta Sturgeon. W poniedziałek dnia 16 października, o godzinie 5 po południu brat Russell opuścił Bethel po raz ostatni. W południe uwiadomił drogą mu na ziemi rodzinę, że na krótki czas musi ją opuścić, wyrażając nadzieję, że podczas jego nieobecności wszyscy będą czuli się szczęśliwymi i otrzymają błogosławieństwo Boże. Wyraził się także, iż tak on, jak brat, który miał mu towarzyszyć, będą mieli radość sprawując dzieło Boże. Wtedy, gdy wszyscy stali na swych miejscach, brat Russell odmówił uroczystą modlitwę, którą rozpoczął słowami: O Boże, obiecaną Twą łaską, napełnij wszystkie poświęcone serca, po czym powrócił do swej pracowni, gdzie podyktował 9 listów, dając niektórym braciom rozporządzenie względem ich obowiązków. O naznaczonej godzinie wyszedł, by więcej tam nie powrócić, żegnając się z niektórymi braćmi, gdy przechodził przez korytarz. O godzinie 6 po południu pociąg kolei Lake Valley odjechał z Jersey City, wioząc drogiego nam brata na jego ostatnią pielgrzymską podróż, która miała się skończyć w niebie. Prowadząc publiczne zebrania w Providence i Fall River dzień przedtem, czuł się dość zmęczony i tego wieczoru już nie dyktował listów w pociągu, jak to było jego zwyczajem. Udał się na spoczynek wcześniej jak zwykle, mówiąc: dobranoc. Rano na zapytanie, czy spał dobrze, odpowiedział: jak zwykle. Na oba boki to miało znaczyć częste obracanie się podczas nocy, z boku na bok. Brat Russell ostatnimi czasy mówił, że rzadko kiedy mógł spać dobrze, prawie co godzina się przebudzał i był oddany myślom. Staranie o wszystkie zgromadzenia, które mu leżały na sercu, i fizyczne boleści nie pozwalały mu na wiele spoczynku. Zawsze jadał mało i uważał na skutki, jakie były z tego, co jadł lub pił. Często dla oszczędności dzielił się porcją ze swym towarzyszem. Było zawsze jego zwyczajem modlić się przed jedzeniem, gdzie by to nie było, bądź w pociągu, bądź w hotelu. Zwyczajem jego także było, by na początku podróży zaopatrzyć w dostateczną ilość pieniędzy tego, co z nim podróżował, by mógł pokryć wszystkie swoje wydatki podczas podróży. Urządzenie było tego rodzaju, że płaciliśmy jeden drugiemu wydatki na przemianę. On płacił wydatki nas obydwóch jednego dnia, a jego towarzysz płacił drugiego dnia, i tak trwało przez całą podróż. We wtorek rano przyjechaliśmy do Kanady i żartobliwie zapytał, czyś nie czuł, jak most wydał się w środku, gdyśmy przez niego przejeżdżali? Odnośnie Kanady powiedział, tym razem nie będą nas molestować, gdyż tylko przejeżdżamy. Co się zaś tyczy odwiedzenia Kanady, to nie mam zamiaru tego robić, jeżeli sobie tego nie życzą. Podczas poprzednich dwóch wizyt brat Russell miał przykre doświadczenie w Hamilton, w Ontario, lecz tym razem nawet nie poznał Hamiltonu, gdyśmy tamtędy przejeżdżali. W Londynie zmieniliśmy pociąg i nie za długo, bo we wtorek po południu wysiedliśmy w Detroit. Tutaj dopiero doświadczenia brata Russella zaczęły się i stawały się coraz przykrzejsze aż do końca drogi. Chociaż czuł się fizycznie słabym i zmęczonym, jednak słuchał cierpliwie zażaleń pewnego brata i uczynił wszystko, co mógł, by pogodzić powaśnionych braci. Szofer zawiózł nas w złe miejsce i zmarnował nam wiele bardzo drogiego czasu. Połączenie tramwajowe także było bardzo niepomyślne. Sprawa wielkiego znaczenia mająca łączność z pracą żniwiarską zupełnie się nie powiodła, przez co brat Russell czuł się bardzo zawiedziony i zakłopotany. Trudności w drodze. W pociągu per Market w drodze do Lansing, W Michigan, brat Russell zwrócił uwagę, gdyśmy się pierwszy raz spotkali, to nie spodziewaliśmy się, iż będziemy razem jechać do Lansing. Zdziwiło mnie, że on doskonale pamiętał nasze pierwsze spotkanie w Alekheny. Przez to chciał pokazać swoją miłość i zainteresowanie swemu towarzyszowi podróży. Publiczne zebranie w Lansing było dość liczne, lecz dla jakiegoś powodu zainteresowanie osłabło i wiele osób wyszło, o czym potem wspominał i zdawał się temu dziwić. Na stacji kolejowej rozmawiał z pewnym bratem aż do północy, po czym zwrócił uwagę, iż chce się udać na spoczynek. Następnego rana, to jest w środę, spodziewaliśmy się już być w Chicago, tymczasem znaleźliśmy się na bocznej linii w Kalamazoo, bez żadnej pewnej wiadomości, czego mamy się spodziewać. Rozbicie pociągu towarowego podczas nocy było przyczyną opóźnienia i powiedziano nam, że trzeba będzie przejechać jakich 50 mil, by można dojechać do naszego miejsca. W tym pociągu nie było wagonu jadalnego, ani można było dostać do jedzenia z powodu niepewności. Ktoś z uważnych i przezornych przyjaciół w Brooklynie zaopatrzył nas w zakąskę, sandwicze, które się teraz bardzo przydały, bo mieliśmy z nich śniadanie, a następnie i obiad. Po 6-godzinnym opóźnieniu przybyliśmy do Chicago, lecz spóźniliśmy się na pociąg, który miał nas zawieźć do Springfield, a wskutek tego nie byliśmy zdolni zdążyć na umówione zebranie pomimo różnych kalkulacji. W Chicago jego wytrwałość fizyczna została wytężona do ostatnich granic. Okoliczności tak się złożyły, że byliśmy zmuszeni iść kilka mil, aż do zmęczenia. Zapewne i brat Russell czuł się bardzo zmęczony, chociaż żadnej uwagi nie zwrócił z tego powodu. To wszystko wydarzyło się po krótkim zaledwie wypoczynku ubiegłej nocy i po bardzo skromnej przekąsce. Przygotowując się do odjazdu w środę wieczorem do Kansas City przez Springfield, na stacji Union w Chicago, pewna dama, która na pewien czas przyjechała z południowych stron do Chicago odwiedzić swoją córkę i syna, przybliżyła się do brata Russella i przedstawiła się jako córka pewnej damy, która poprzednio zamieszkiwała Alekheny i była wprawdzie, a mowę na jej pogrzebie prowadził brat Russell. Opowiadała dalej, że ona sama, chociaż jeszcze nie przyznaje się, by była jedną z nas w zupełnym znaczeniu, to jednak wierzy i jest szczególnie zainteresowana fotodramą tak dalece, że pisze o niej książkę pod nazwą Złoty Wiek, i prosiła, czy nie mogłaby otrzymać kopię scenariusza, co zostało jej też obiecane. Brat Russell jak zwykle pytał, czy była ona i jej córka ofiarowaną, na co odpowiedziały, iż się poważnie nad tą sprawą zastanawiają. Wiele razy słyszałem brata Russella pytającego się, czy jesteś ofiarowany? Prawie zawsze zadawał to pytanie. Potem miał wiele sposobności, bo ludzie wszędzie go poznawali, czy to na kolei, na stacjach, w hotelach, i pragnęli z nim kilka słów zamienić. Na kolei znali go konduktorzy, posługacze, pasażerowie, również na stacjach, w hotelach i na ulicach, wszędzie był poznawany. Wiele razy na kolei podchodzili do mnie ludzie z zapytaniem, czy to jest pastor Russell? Widziałem podobiznę w gazecie. Lub czasem, słyszałem go mówiącego tam, albo w tym miejscu. Czasem zapytywali, gdy przechodził przez pociąg. W ten sposób mieliśmy okazję posłać wiele tomów Planu Wieków i innych pism. Zaginięcie walizy. Około północy przyjechaliśmy do Springfield, gdzie bilety miały być kupione. Brat Russell miał zamiar siedzieć, aż przyjedziemy do Springfield, gdzie miał spotkać oczekujących na niego przyjaciół, którzy mieli doręczyć mu listy i pomówić z nim kilka słów, lecz uległ mojej prośbie, by tę sprawę powierzył mnie, a sam udał się na spoczynek. Była to dżdżysta i zimna noc, lecz wielu wiernych przyjaciół oczekiwało spotkania. Po wytłumaczeniu im okoliczności i stanu zdrowia, byli zadowoleni, oddali należące do brata Russella listy, załączając dla niego swą chrześcijańską miłość, którą on bardzo cenił. Brat, który zastąpił brata Russella w Springfield, mówił, że z większą łatwością udało się im przygotować do publicznego wykładu, aniżeli innym razem, a przypisał to wpływowi, jaki wywarł brat Russell, gdy przemawiał tam na wystawie stanowej. W Kansas City, w czwartek rano natrafiliśmy na wiele trudności w kupieniu biletu na zachód, tak iż okazało się niezbędnym jechać do miasta podczas deszczu i z takim opóźnieniem, że brat Russell biegł, by zdążyć na pociąg, czego przedtem nigdy nie czynił. Nadmieniamy to zdarzenie, by wykazać, jak odmienną była to podróż od poprzednich. W czwartek po południu przyjechaliśmy do Wichita na czas, by zdążyć na popołudniowe zebranie, lecz spotkaliśmy przeszkodę przez zaginięcie walizy należącej do brata Russella. Brat, który miał o niej staranie, podczas gdy przygotowywał swój automobil do odjazdu, postawił walizę na stopniu, zapomniawszy ją wziąć do środka. W drodze, między stacją kolejową a miejscem, gdzie było zebranie, spadła ze stopnia. Z tego powodu nie mogłem wziąć notatek z mowy, którą miał brat Russell, bo wspólnie z tym bratem staraliśmy się odszukać zgubioną walizę. Uczyniliśmy wszystko, co było w naszej mocy, lecz bez skutku. Ostatecznie daliśmy ogłoszenie w gazecie, ofiarując nagrodę za zwrócenie walizy. W nadziei odszukania straty pozostaliśmy do następnego dnia, a jednocześnie potrzeba było kupić niektóre przedmioty potrzebne do użytku w drodze. Publiczne zebranie odbyło się wieczorem, po którym brat Russell czuł się zmęczonym. Na drugi dzień rano opuścił swój pokój później niż zwykle, lecz po śniadaniu pracowaliśmy razem aż do południa nad pewnym dokumentem i listami, które poprzednio były dyktowane. Tutaj pewien podróżujący agent, o dobrej powierzchowności, przedstawił się bratu Russellowi jako zainteresowany jego pracą. Okazało się, iż on jest synem pewnego dobrze znanego kaznodziei Valakheny, który swego czasu bardzo występował przeciw bratu Russellowi i wykonywanej przez niego pracy. Żona tego jego mościa również się interesowała, którą następnie spotkaliśmy w Dallas, w Teksasie, na publicznym zebraniu. Uczyniwszy wszystko, by odzyskać zgubioną walizę, przestaliśmy poszukiwać i wkrótce byliśmy w drodze do Dallas, gdzie miała się odbyć konwencja. Doświadczenia w Dallas. Przybyliśmy do Fort Worth wczesnym rankiem, co nie było wygodnym dla naszych przyjaciół spotkać nas, więc wzięliśmy kolej elektryczną do Dallas. W Dallas odbywała się wystawa stanowa, przez co wszystkie hotele były przepełnione. Z powodu stanu zdrowia brata Russella, byliśmy zmuszeni opuścić wagon przed przyjazdem do Dallas, a następnie byliśmy zmuszeni iść pieszo jakich 7 ulic przepełnionych ludźmi, z tego powodu wszelka łączność z braćmi się zerwała. Po wielu jednak trudach udało się im nas odszukać. Ponieważ hotele były przepełnione, więc zostaliśmy ulokowani w prywatnych umeblowanych pokojach. Zostaliśmy tu przez sobotę i niedzielę, aż do następnego miejsca naznaczonego. Brat Russell konwencję w Dallas zakończył łamaniem chleba, ucztą miłości, i był bardzo zadowolony gorliwością i szczerością tamtejszych braci. Tego wieczora przemawiał do publiczności przez 2,5 godziny, Podczas mowy z tyłu sceny było niemałe zamieszanie, ponieważ grupa teatralna przygotowywała się do gry tegoż wieczora. Jeden z członków tej grupy poznał brata Russella jako mówcę i prosił, czy nie mógłby przyłączyć się do śpiewu zakończającego zebranie. Miał on mocny, przyjemny głos, gdy śpiewał pieśń „Chwalcie wszyscy wielkość imienia Jezus”. Po małym spoczynku w najbliższym hotelu kilku nas udało się na stację, torując sobie drogę powoli przez ścisk jak tylko mogliśmy, a co wzięło nam całe pół godziny, by przyjść na stację. Wszedłszy do pociągu w Dallas w niedzielę, dnia 22 października, brat Russell czuł się zmęczonym i narzekał na ból głowy, przeciw czemu wziął lekarstwo i udał się na spoczynek. Dnia następnego, po przybyciu do Galveston, nie czuł się wcale dobrze, lecz ponieważ bracia urządzili zebranie, więc zgodził się przemawiać po mowie brata Sturgeon o godzinie 11:30. Na tym zebraniu brat Russell również uczynił, czego przedtem nie miał zwyczaju uczynić, to jest napisał na papierze tekst i jeden wiersz pieśni, i zaznaczył w swej mowie do braci, iż to zrobił dlatego, by się nie omylić. Tekst napisany na papierze jest ten: a gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto, iż się przybliża odkupienie wasze. Ostatni obiad brata Russella. Mowa, którą brat Russell miał na tym zebraniu, została zanotowaną i w swoim czasie będzie opublikowaną. Ostatnie listy, które brat Russell dyktował, były przed pójściem na to zebranie. Po zebraniu bracia wzięli go na przejażdżkę po bulwarze i zdawał się być zadowolonym z przyjemnego wietrzyku morskiego i pięknych fal Zatoki Meksykańskiej. Było 9 braci, którzy byli z nami na obiedzie w hotelu Balves, gdzie brat Russell odpowiadał na ich pytania i zdawał się być zadowolonym z towarzystwa braci i z obiadu. Podczas przejażdżki po bulwarze pewien brat wynurzył mu swoje trudności, na które otrzymał poradę. Ten obiad, który brat Russell spożył, był ostatnim. Odtąd już zaledwie mógł zjeść 2 jajka gotowane na miękko lub trochę soku owocowego, lub coś w tym rodzaju. Teraz byliśmy gotowi na publiczne zebranie w Galveston, zwołane do pięknego audytorium, lecz ponieważ było to w poniedziałek po południu, więc przyszło zaledwie 500 osób. Brat Russell miał trudną pracę, a może trudniejszą niż kiedykolwiek, czuł się bowiem bardzo zmęczonym przy końcu mowy. Jadąc po zebraniu na pocztę, a następnie do pociągu, bracia ciągle prowadzili rozmowę i zadawali pytania aż do odjazdu. W tym czasie brat Russell nic nie jadł. O godzinie 7:15 wieczorem przybyliśmy do Houston, gdzie już czekali bracia, którzy go zawieźli do dobrze zapełnionego audytorium, które mogło w sobie pomieścić około 1200 osób, do których przemawiał około 2,5 godziny, czyli razem tego dnia w poniedziałek, 24 października, mówił 6 godzin. Czy mógł być zmęczonym i znużonym? Po całonocnej jeździe we wtorek rano przyjechaliśmy do siostry Frost i nic dziwnego, że brat Russell czuł się gorzej. Skutki jego pracy dawały się widzieć więcej niż zwykle. Jego przepracowane ciało zaczęło upadać, kryzys stawał się widoczniejszym. Tego rana kilka rzeczy, których brat Russell sobie życzył, zostało załatwionych, a zdaje się, iż wiedział doskonale, co było potrzebne. Cały poranek pracował wiernie, a chociaż wezwaliśmy doktora, który częściowo interesował się prawdą i który z chęcią przyszedł odwiedzić brata Russella, to jednak nie był z tego zupełnie zadowolony. Podziękował za dobre chęci, lecz dał poznać, iż nie potrzebuje usług doktora. On najlepiej wiedział, czego potrzebował w swojej sprawie i wiedział doskonale, jak sobie radzić. Miał przy sobie sługę, który z gotowością i chętnie uczyniłby wszystko, co tylko było potrzebne. To było wszystko, co on sobie życzył. Najlepsze owoce były przed nim postawione, lecz wcale ich nie ruszył. Stan zdrowia brata Russella stawał się bardziej krytycznym, podpisał kilka listów, które były napisane i dał do zrozumienia, iż czynimy dzieło ważniejsze, aniżeli możemy to pojąć i zażądał, by go zastąpić i wypowiedzieć mowę na sali o godzinie 11. Siostra Frost oddała na usługi swój automobil tak, że mogliśmy łatwo i prędko być tam i z powrotem. Brat Russell przy obiedzie rozmawiał ze wszystkimi wesoło jak zwykle, lecz nic nie jadł pomimo, że obiad był wyborny. Po obiedzie poszliśmy na górę do jego pokoju, trzymając się pod rękę, a po krótkiej rozmowie powiedział mi, abym go wyręczył i poprowadził zebranie, które miało odbyć się na sali, o godzinie 3:00, to jest ofiarowanie dziatek, co się też stało, po czym powróciłem natychmiast do jego pokoju. Brat Russell spodziewał się telegramu z Chicago, który powinien był otrzymać w Dallas, dlatego dowiadywaliśmy się we wszystkich biurach telegraficznych, czy nie przyszedł. Zgubioną walizę odnaleziono i otrzymaliśmy w Dallas. Pewna dziewczyna znalazła ją w Wichita, którą zatrzymała, aż dowiedziała się, co ma z nią uczynić, po wyczytaniu ogłoszenia w gazecie. Otrzymała swoją nagrodę i była zadowoloną. Z powodu nieotrzymania pewnych telegramów brat Russell czuł się znowu zawiedziony. Po powrocie z zebrania pozostaliśmy już razem przez resztę dnia, faktycznie przez cały następny tydzień byliśmy bardzo blisko siebie. Ostatni publiczny wykład brata Russella. Wieczór się zbliżał. Usiadłem na parapecie okna, tuż przy jego boku, ręce moje spoczywały na jego kolanach, a twarz moją miałem zwróconą ku jego twarzy. Jakby elektryczność płynęła z twarzy w twarz, i z serca do serca. Rozmawialiśmy tonem zniżonym, podczas tej rozmowy brat Russell rzekł, drogi bracie, proszę cię, byś dziś wieczorem był blisko mnie i był gotów, abyś, podczas mojej mowy, gdy przerwę, podchwycił przerwaną myśl i poprowadził dalej. To wszystko zdawało się być nadzwyczajną rzeczą, a jednak było wypowiedziane ze spokojem. To wywarło głębokie wrażenie na jego towarzyszu i obserwował odtąd jego twarz, oczy, słowa, by odpowiedzieć natychmiast, bez wypowiadania słów. Wieczorny wykład w San Antonio odbył się w największym i najlepszym teatrze. Rzeczywiście jest to piękny budynek. Tak dół, jak i trzy balkony, galerie, w górze były wypełnione ludźmi o inteligentnych twarzach. Nigdy nie widzieliśmy zebrania piękniejszego. Przedmiot zapowiedziany, świat się pali, rozpoczął się bardzo dobrze. Gdy już wszystko było gotowe, brat Russell o godzinie 8:10 wyszedł na scenę i rozpoczął swoją ostatnią mowę publiczną. Siedząc za kurtyną z prawej jego strony, mogłem obserwować wszystkie jego poruszenia. Wszystko szło dobrze przez jakich 45 minut, gdy zauważyłem, iż brat Russell będzie zmuszony przestać mówić. Bez żadnego znaku cierpień, z zupełnym panowaniem nad sobą, opuścił mównicę, a w tejże chwili z zupełnym spokojem i bez słowa objaśnienia przyczyny podjąłem wątek myśli, gdzie został przerwany. Mówiłem może 5 minut, gdy brat Russell powrócił na estradę, a ja powróciłem na swoje miejsce za kurtyną. Oczy moje znowu były na niego zwrócone, a po pół godzinie znów ustąpił ze sceny. A ja wstąpiłem, starając się w dalszym ciągu prowadzić to, o czym było mówione, przedstawiając Eliasza jako figurę. Po 7 minutach brat Russell powrócił znowu i dalej prowadził swoją mowę, przedstawiając swym słuchaczom uformowanie składu wiary na soborze w Nicei pod zwierzchnictwem cesarza rzymskiego Konstantyna, gdy ponownie zmuszony był opuścić estradę. Z łatwością podchwyciłem opowiadanie historyczne, które prowadziłem około 10 minut, gdy przyszła mi myśl, czy brat Russell nie życzy sobie, bym zakończył tę mowę. Wtem drogi nasz nauczyciel powraca w porę, by zakończyć swoją mowę. Był to najwyższy szczyt wszystkich jego publicznych mów. On wydawał mi się, iż stoi w pełnej chwale. Gdy publiczność odśpiewała, wszyscy niech chwalą imię Jezus, zakończył modlitwą, a po zejściu ze strady zastał mnie na niego czekającego. Usiadł na krześle, którego ja używałem, a podczas chwilowego odpoczynku pewien brat zrobił kilka zdjęć fotograficznych, które były ostatnie. W drodze do Kalifornii. Do pociągu byliśmy odprowadzeni przez siostrę, przez którą byliśmy goszczeni i zaopatrzeni we wszelkie nasze potrzeby, o której święcie można powiedzieć, iż uczyniła co tylko mogła. Wręczając mi pieniądze powiedziała, abyśmy wzięli na kolei oddzielny apartament z San Antonio do miejsca przeznaczenia i zaznaczyła, że raduje się, iż może to uczynić. Brat Russell z początku nie zgadzał się na przyjęcie tej oferty, przypuszczając, iż to było za wiele, lecz potem zgodził się i dobrze uczynił, gdyż tej nocy wstawał 36 razy w ciągu 7 godzin. Po odjeździe z San Antonio miałem po raz pierwszy przywilej rozsznurować i zdjąć obuwie z nóg brata Russella. Przedtem nigdy się na to nie zgodził, chociaż próbowałem to uczynić po kilka razy, lecz teraz zgodził się na to i rzekł: dziękuję. Następnego dnia rano był poważnie chory, chociaż nie chciał się do tego jeszcze przyznać. Przez cały dzień we środę pozostał w łóżku. Gdy brat Russell leżał w swoim łóżku, zająłem miejsce na sofie blisko łóżka i obserwowałem każde poruszenie i pomyślałem sobie, co za ogromną pracę jego mózg dokonał. Ująwszy jego prawą rękę w moją lewą, z lekka uderzyłem moją prawą. I myśląc o mowie wypowiedzianej w San Antonio wczoraj wieczorem i wielu innych razach widziałem go używającego też rękę, gdy wykazywał błędy różnych wierzeń ludzkich w porównaniu do Słowa Bożego, powiedziałem: to najsilniejsza ręka krusząca błędy, jaką kiedykolwiek widziałem. Na co odpowiedział, iż on nie myśli, aby więcej mogła kruszyć. Wtedy nasunęło mi się pytanie, kto uderzy rzekę Jordan? Na to odpowiedział, kto inny może to uczynić. Jakie jest znaczenie zapłaty grosza? Zapytałem. Pomyślał chwilę i rzekł, ja nie wiem. Brat Russell zdawał się być zakłopotanym. Wtedy zapytałem się, jak się czuje. O swoich cierpieniach powiedział mi tylko tyle, ja zawsze myślałem, że powinienem przejść przez wielkie cierpienia, zanim dokończę mojego biegu, i myślałem, że one były wtedy, gdym miał trudne przejścia w Pittsburghu, lecz jeżeli podoba się Panu, by do tego dołożyć jeszcze i te, to jest także dobrze. Podczas tej rozmowy między innymi powiedział, co mamy teraz robić? Z modlitwą zastanawiając się nad tym, rzekłem, bracie Russell, zdaje mi się, że wiesz lepiej o swoim stanie, lepiej niż ktokolwiek inny mógłby wiedzieć, i pamiętałeś o wszystkim, co mogłoby być uczynione. Czym uczynił wszystko, co powinienem był uczynić? Odpowiedzi jego nigdy nie zapomnę. Słowa jego były pełne pociechy, gdy cichym głosem rzekł, tak, uczyniłeś wszystko, i nie wiem, co ja bym zrobił bez ciebie. Każde słowo, które wypowiedział, i każde poruszenie kazało mi się głębiej zastanawiać, a jednak nie mogłem pogodzić się z myślą, że jego życie zbliża się ku końcowi. Moja myśl, jak i wszystkich prawie braci była, że brat Russell prawdopodobnie będzie z nami do ostatka i że zostanie przemieniony, gdy praca się skończy. Mając to na myśli, odpowiedziałem na jego pytanie mówiąc, ponieważ jest wszystko zrobione, a brat czuje się słabszym coraz bardziej, bo nic nie jedząc, skądże siły mają przyjść. Ja myślę, abyśmy powrócili do Brooklynu, a tam może się znajdzie cośkolwiek, co postawi brata znowu na nogi. Jego zaś na to odpowiedź była: Pan pozwolił nam nakreślić tę drogę. Z tego wyrażenia wnioskuję, iż miał na myśli droga, która była nakreślona, a według której cały program został ułożony, oznacza dla nas wolę Bożą, przeto musimy czynić wszystko, by ją wypełnić. Mając na względzie, że brat Russell podczas lata bardzo był wyczerpany z powodu wielu konwencji, przeto moją myślą było, by do Galvestonu z New Yorku jechać okrętem, lecz nie chciał się na tę propozycję zgodzić, bo taka jazda zajęłaby wiele czasu. Zatrzymani w Del Rio. Jechaliśmy szybko przez południowy Teksas koleją Southern Pacific i zbliżaliśmy się do Del Rio, gdzie dowiadujemy się, że most, przez który mieliśmy przejeżdżać, został spalony ubiegłej nocy i że będziemy zmuszeni czekać przez jakiś czas. Nasz pociąg zatrzymał się w Del Rio wśród obozowiska żołnierzy pogranicznych. Żołnierze maszerowali po ulicach, kapele wojskowe grały i bardzo wiele hałasu było na wszystkie strony. W dodatku do tego, trzy pociągi z żołnierzami stały na linii obok naszego pociągu, a ponieważ tym żołnierzom nie było wolno opuszczać wagonów, więc ustawiczny był hałas, różnego rodzaju piski, głupstwa i żarty. To trwało cały dzień i noc, a przy tym było tam znacznie gorąco. Lecz z ust brata Russella nie wyszło ani słowo zażalenia, nawet ani wspomniał o żołnierzach lub hałasie. Del Rio jest miastem mającym około 10 tysięcy mieszkańców, więc można było zaopatrzyć się w niektóre potrzebne rzeczy. W ciągu dnia przedstawiłem bratu Russell myśl, by pójść do miasta sprowadzić dobrego doktora, by zasięgnąć jego rady, co było najlepiej uczynić w sprawie podobnej do jego, nie mówiąc nic, dla kogo ta porada miała być, lecz to nie trafiło do jego przekonania. Szafarz z jadalnego wagonu znał brata Russella, więc przyszedł go odwiedzić, okazał wiele grzeczności i ofiarował się uczynić wszystko, co tylko by mógł. Wagon jadalny był czwartym wagonem od naszego i trzeba było przechodzić tę przestrzeń po każdą drobnostkę, jaka była potrzebną. Po całodziennym opóźnieniu wyjechaliśmy z Del Rio we wtorek rano i byliśmy pierwsi, którzy przejechaliśmy przez most odbudowany. Gdy nasz pociąg zaczął przechodzić przez rzekę i gdym doszedł do naszego apartamentowego wagonu, byliśmy na połowie mostu. Gdym zwrócił brata Russella uwagę, on podniósł się na łóżku i wyjrzał przez okno. Przez ten czas przejechaliśmy rzekę, przez co zwróciłem uwagę: bracie Russell, myśmy nieraz cię słyszeli mówiącego o czasie, gdy przyjdzie się nam przejść przez rzekę, a teraz nareszcie przejechaliśmy. Słodki uśmiech okazał się na jego twarzy, lecz nie odpowiedział ani słowa. Zaczęła się nasuwać na myśl możliwość śmierci, lecz jeszcze nie tak prędko. Był to październik i przyszło mi na myśl, że jak byliśmy zatrzymani jeden dzień w południowym Teksas, tak możebne, iż pozostanie jeszcze z nami do przyszłego października 1917 roku. Z tymi myślami, jakie krążyły po mojej głowie, starałem się czynić, co tylko było możebne, by usłużyć naszemu drogiemu pacjentowi, który wszystko oceniał, a w niczym się nie skarżył. Było bardzo trudno podać coś do picia, by nie rozlać bez uprzedniego podniesienia mu głowy. Było tam dosyć zajęcia we dnie i w nocy, lecz uważam za wielki przywilej, iż mogłem usługiwać. W piątek wieczorem przyjechaliśmy do Kalifornii, do miejsca, gdzie musieliśmy zmienić pociąg. Brat Russell powstał i ubrał się jak zwykle, chociaż rozumie się, iż był bardzo osłabiony. Tak było właśnie jak przypuszczałem, że to uczyni, gdy przyjdzie czas na następne zebranie, ponieważ już przedtem tak robił. Cały dzień w sobotę mając ciężki ból i będąc bardzo osłabionym, a do tego przeciwności piętrzyły się przed nim co chwila, on jednak walczył jak olbrzym. Podobnego heroizmu nigdy mnie nie widział, ani słyszał. Bracia go zawiedli i myślał, czy pan nie był czasem przeciw niemu w jakim względzie. Próby jego się wzmagały, jednak nie wyrzekł żadnego słowa skargi lub narzekania. On przyrzekł Bogu, że nie będzie szemrał ani narzekał i tego przyrzeczenia święcie dotrzymał. Był on tak wielkim, żem nie śmiał zbliżyć się do niego. W drodze do Los Angeles. Pociąg nasz przyjeżdżając do Los Angeles spóźnił się o godzinę, czy nawet więcej, w niedzielę rano dnia 29 października, w dodatku nie mieliśmy nic do jedzenia. Bracia się radowali, gdy nas ujrzeli, lecz wkrótce ich twarze się zmieniły, gdy ujrzeli stan zdrowia brata Russella. Widzieli, iż był słaby, lecz nie wiedzieli jak bardzo był chorym. Oprócz tego on nie przyznawał, iż był rzeczywiście chory. Około godziny 9 zapytałem się, czy nie zechciałby co jeść. Odpowiedział, iż nie jest głodnym, lecz kazał mi coś zażądać, co też uczyniłem. Zgodził się, żeby coś wziąć, lecz tylko skosztował trochę. Przynosząc mu to zapytał, czy ja już jadłem śniadanie. A gdy im odpowiedział, że nie, chciał wiedzieć dlaczego. Odpowiedziałem, iż chciałem, żeby on zjadł pierwej. Wtedy oświadczył, iż on nie będzie jadł swego śniadania, aż ja zjem swoje. Takim było usposobienie brata Russella, że myślał o potrzebach innych. Kiedykolwiek żądał, abym mu coś uczynił, zawsze dodał, proszę, a gdy było zrobione to powiedział, dziękuję. Był on godnym podziwu. Brat Holmerli podczas gdyśmy tam przebywali uczynił co mógł dla brata Russella, a przy odjeździe dał mi swoje najlepsze lekarstwo i spodziewał się, że ono pomoże. Bracia w Los Angeles okazali swoją dobroć w każdym względzie. Ostatnia mowa brata Russella do braci. Gdy nadszedł czas zebrania popołudniowego dla braci, niektórzy bracia przyjechali po brata Russella automobilem i zabrali go na salę. O godzinie 4:30 w niedzielę po południu opuściliśmy hotel, by się udać na zebranie, które miało się odbyć w tym samym audytorium, gdzie odbywała się konwencja w Los Angeles na początku września. Jest to bardzo odpowiednia sala. Nie znamy lepszej sali, w której brat Russell mógłby wypowiedzieć ostatnią swoją mowę do braci. Zwrócił on uwagę braci, aby nie zważali na jego stan zdrowia, mówiąc, nie usuwajcie mnie bracia. Brat Russell był tak uważnym na uczucie innych, że nigdy nie polegał na sympatii innych. Bardzo mało kto wiedział, że on fizycznie cierpiał przez lat 30. Pewnego razu uwiadomił braci w Bethel, że nie przyjdzie na śniadanie, a następnie powiedział mi, że ze względu na braci, którzy żywili dla niego wielkie współczucie, nie chciał robić im przykrości, by mieli wiedzieć, iż jest chorym. On nauczył się opierać jedynie na mocnym ramieniu. Nie potrzebował wiele nas, lecz my potrzebowaliśmy jego. Miałem się więc na baczności, by zastosować się do jego życzenia, również i inni nie dali poznać, iż zwracają uwagę na jego stan zdrowia, i w ten sposób nie usuwają go. Jednak on sam się usunął. Kto obserwował, to mógł zauważyć, że jego obecność wiele przemawiała. Lecz więcej niż to. Gdy się zbliżył do frontu estrady i zaczął mówić, widząc tak liczne zebranie, bo wszystkie siedzenia były zajęte, odezwał się: bardzo mi przykro, że nie mogę dziś mówić z siłą i mocą, a zwróciwszy się do przewodniczącego prosił, by usunął pulpit, a przyniósł krzesło. Gdy usiadł, powiedział: proszę wybaczyć mi, że siedzę. Z głęboką pokorą, w wielkim cierpieniu i w bardzo uroczysty sposób mówił przez 45 minut, a następnie przez krótką chwilę odpowiadał na pytania. Zachowajcie ducha między sobą. Czyż nie jest to piękna myśl, prowadząc dalej rzecz, zachowajcie ducha między sobą. Miejcie zupełne zaufanie w Bogu, a On poprowadzi wszystko dobrze. Nie przyszliśmy do prawdy przez żadne ludzkie piękne słowa, lecz przez Słowo Boże. Jesteśmy pewni, że Pan wszystko dobrze uczyni. Zatem ze wszystkimi do widzenia. Tak więc w niedzielę 29 października o godzinie 6:05 wieczorem wypowiedział swoją ostatnią mowę do braci, na tej stronie zasłony. Serce się ściska. W pokorze serca oddajemy cześć Bogu, naszemu niebieskiemu Ojcu u stóp Jezusowych. O reszcie wolelibyśmy zamilczeć, lecz aby udzielić braciom więcej szczegółów, postąpimy dalej. Gdyśmy jechali automobilem, kilku braci pragnęło mówić z bratem Russellem, ale już było za późno. Znaleźliśmy się na stacji kolejowej. Jedynie brat Sherman, który okazał nam wiele grzeczności, był z nami na stacji. W Kansas City brat Russell po raz ostatni podpisał swoje nazwisko na kolejowym bilecie. Teraz było moim udziałem podpisać jego nazwisko. Weszliśmy do wagonu, a tymczasem brat Sherman poszedł do najbliższej apteki, by coś kupić dla brata Russella na drogę. O godzinie 6:30 powiedzieliśmy bratu Shermanowi do widzenia, pociąg Santa Fe odjechał. Po wejściu do naszego oddzielnego apartamentu i zamknąwszy drzwi, zamknęliśmy go na zawsze. Odtąd rozpoczęło się Getsemane. Zwycięstwo. Chwała. Początki powrotnej podróży. Brat Russell zażądał, bym umieścił kilka niezbędnych przedmiotów pod ręką, które okażą się potrzebnymi podczas nocy, aby je mógł sięgnąć bez mojej pomocy. Wszystko stało się zadość żądaniu. Po czym rzekł: dziękuję ci, żądałem, abyś mi to uczynił, bo byłem pewny, iż chętnie to czynisz. Byłem rad, iż mogłem brata Russella pielęgnować i doglądać podczas, gdy on był pacjentem, a zarazem doktorem. Po przygotowaniu wszystkiego zapytałem: bracie Russell, czy wszystko jest jak brat sobie życzył? Podziękowawszy, zapewnił mnie, że to jest wszystko, co sobie życzył, i kazał mi udać się na spoczynek, a w razie potrzeby, to mnie zawoła, po czym życząc mi dobrej nocy obrócił się na lewy bok ku oknu. Po jakich 2 godzinach spoczynku usłyszałem pukanie i wołanie na mnie po imieniu, wstawszy natychmiast uczyniłem zadość żądaniu, za co mi podziękował, i znowu się położyłem, lecz z tą myślą, żeby nie zasypiać tak twardo. Może w godzinę potem brat Russell zapukał znowu na mnie i zawołał. W tej chwili byłem przy łożu i zauważyłem, iż powtórnie obejmuje go zimno, febra, którą miał 2 noce przedtem. Okryłem go 5 kołdrami, podwinąwszy je na wszystkie strony, lecz jednak jeszcze się trząsł w febrze. Po niejakim czasie febra ustała, lecz pozostałem przy łóżku kładąc się od czasu do czasu na sofie tuż obok niego. Przygotowania do śmierci. Nad ranem kazał mi sporządzić rodzaj sukni, to jest przypiąć prześcieradło do środka kołdry owijając się jak suknią, przymocowaną pod brodą. Brat Russell stanął na podłodze, by sporządzić tę suknię, a następnie zamiast iść do łóżka, położył się na sofie. Ja tymczasem usiadłem na jego łóżku, podczas gdy on spoczywał na sofie naprzeciw mnie. Po kilku godzinach suknia ta okazała się niewygodną, ponieważ prześcieradło i kołdra nie przystawały ściśle do siebie. Wtedy wstał i powiada: bądź tak dobry i zrób mi rzymską togę. Nie mogłem wcale pojąć, co brat Russell przez to rozumiał, lecz nie chciałem, by miał to powtarzać, bo czuł się bardzo osłabiony. Głos stał się tak cichym, że zmuszony był powtarzać prawie każdy wyraz. Wtedy mówię: bracie Russell, ja nie rozumiem, co brat chce przez to powiedzieć. Na to odpowiedział: ja ci pokażę. Kazał mi wziąć czyste prześcieradło i opuścić jakich 12 cali od wierzchu, następnie tak samo postąpić z drugim prześcieradłem. Położywszy lewą rękę na prawym ramieniu, rzekł: przyczep je tu razem. Mając w kieszeni szpilki niedawno kupione, przyszło mi łatwo utrzymać prześcieradła na jego prawym ramieniu, a jednocześnie sięgnąć do kieszeni po szpilki. Spiąwszy prześcieradła jak miałem polecone, brat Russell powiada: teraz zepnij je na drugim ramieniu. Co też uczyniłem. Jedno prześcieradło spuszczało się od szyi do stóp, a drugie w tyle przyczepione razem na obydwu ramionach i złożone na brzegach. Tak ubrany stał przez chwilę przede mną wyprostowany i nie mówiąc ani słowa, położył się na sofie na plecach, zamknął oczy, co wyrażało zupełny obraz śmierci. Siedząc na boku łóżka obserwowałem go, a moje myśli o śmierci ciągle się cisnęły do głowy. Myśl, że brat Russell ma umrzeć, nie mogła się pomieścić w mojej głowie. Nie mogłem temu uwierzyć, nawet teraz trudno mi się z tą myślą pogodzić. Wszystko wydaje się być co innego, aniżeli się spodziewałem. Jestem przekonany, że pan stopniowo przygotowywał do tego, począwszy od wyjazdu z San Antonio aż dotąd, że brata Russella życie zbliżało się do końca. Co on przez te rzeczy rozumiał, to pojąć trudno, tego jednak można być pewnym, że musiały to być najmądrzejsze rzeczy w tej sprawie, a dla nas znaczą one jeszcze więcej i możemy być pewni, że pan na to wszystko dozwolił, by tak miało być uczynione. Togę nosili urzędnicy rzymscy, czasem nosili kapłani, a czasem miało symbolizować zwycięstwo lub pokój, innym zaś razem miało znaczyć, iż noszący ją wypełnił śluby. Brat Russell wypełnił swoje śluby i odniósł zwycięstwo, był w pokoju. Odnośnie siódmego tomu. Mając te sceny przed moimi oczami i cisnące się do głowy myśli o możebnej śmierci, zdaje się, iż było rzeczą naturalną, by zapytać brata Russella względem niektórych rzeczy, a mianowicie co się tyczy siódmego tomu. Odpowiedź na to otrzymałem taką: kto inny może napisać. Tą odpowiedzią byłem zadowolony. On mówił dosyć o uderzeniu rzeki Jordanu, o groszu i pisaniu siódmego tomu, a to było dostateczne. Nic nie było takiego, czego byśmy mieli się lękać lub wątpić. Zdaje mi się, że brat Russell powiedział wszystko, co chciał powiedzieć, i pan użył go za narzędzie do wypowiedzenia wszystkiego, co się tyczyło tych wszystkich ważnych rzeczy. Zdaje się, iż brat Russell nie życzył sobie mówić o rzeczach mających małe znaczenie, lub o rzeczach zostawionych do dokończenia, w tak ważnej chwili, jak przy schyłku swojego życia. Praca jego skończyła się. Ofiara dopełniała. Podczas dnia poniedziałkowego podnosiłem brata Russella w łóżku, a usiadłszy za jego plecami starałem się jakby go podeprzeć. Głowa jego opierała się o moją. Raz przy takiej okazji szepnął, czy nie masz co do nadmienienia? Wtedy powiedziałem, że ja bym radził, by powrócić do Galveston i wziąć stamtąd okręt wprost do Nowego Jorku, lub jechać wprost pociągiem nie zatrzymując się w Topece, Tulsie, lub w Lincoln. Na to odpowiedział, dosyć ma dzień na swoim utrapieniu, z tego zrozumiałem, że tak w Topeka jak i w innych miejscach dadzą sobie radę, gdy do nich zajedziemy, i że nie potrzeba się teraz o to kłopotać. Po chwili głębokiego milczenia, przyszła mi myśl, by cośkolwiek o możebnej jego śmierci i o niektórych sprawach mających z tym łączność pomówić, lecz nie wiedziałem jak zacząć. Siedząc obok na łóżku i trzymając go ręką za szyję nadmieniłem, brat jest bardzo chory. Usta jego zadrżały. Położywszy go odwróciłem się by płakać. W tym względzie posunąłem się daleko. Było widoczne, że tak brat Russell jak i ja nie mogliśmy tego znieść, i że nic więcej nie można było uczynić. Zbliżanie się śmierci. Przez cały dzień w poniedziałek byłem bardzo zajęty, tak, że nie stało czasu na zjedzenie obiadu, ani kolacji. Gdy noc nadeszła, brat Russell był w łóżku, a ja położyłem się w ubraniu na sofie, by chwilę odpocząć. Miałem już zasnąć, gdy mi się zdało, że słyszę bracie Sturgeon. W tej chwili przyszło mi na pamięć doświadczenie Samuela. Zbliżyłem się do łóżka i zapytałem, bracie Russell, czyś mnie wołał? Tak odpowiedział i dał mi małe zajęcie do wykonania, po którym położyłem się powtórnie. Nie za długo znowu zdawało się mi, że słyszę moje nazwisko powtórę i zapytuję jak przedtem, przychylam się bliżej i słyszę jak wymawia szeptem, ja chcę dla ciebie wyszukać coś do roboty. Z tego zrozumiałem, że brat Russell żąda abym nie kładł się spać, bo okaże się potrzebnym i stało się tak. Robiłem różne drobne rzeczy stosownie do jego słów, lub znaków, które były potrzebne, aż ponownie powtórzyły się dreszcze, po raz trzeci. Złożyłem kołdry jedna na drugą i obtuliwszy jak mogłem, lecz jednak trząsł się od zimna, to jest w febrze przyłożyłem więc moją twarz do twarzy brata Russella, aż poczułem, że ciepło powróciło do ciała. To, że febra powróciła po raz trzeci w ciągu czterech nocy przekonywało mnie, iż koniec się zbliża. Ostatnia godzina. Około północy nastąpiła wielka zmiana. Teraz już nie żądał żadnych lekarstw, ani zdawał się mieć pragnienia do picia jak przedtem. Ból zdawał się pogłębiać. Już nie mógł leżeć prosto w łóżku jak dotąd. Musiał siedzieć, a gdy chciał się położyć, skurczył się i z głową obróconą do okna i bez poduszek. W tej pozycji czuł się spokojnym przez chwilę, gdy do ust uderzało z żołądka, wtedy dawał znak, by go podnieść. Otrzymawszy ulgę od tego, żądał, by go zniżyć, by mógł czuć się wygodniej, a żeby uniknąć uduszenia, musiał być znowu podniesiony. Gdy temu się przeszkodziło i baczną dało uwagę, mógł znowu się położyć i otrzymać ulgę od bólu. Taki stan trwał przez 7 godzin, a co powtarzało się coraz częściej i większe osłabienie. Gdy już nie mógł wypowiadać słowami swych żądań, dawał znaki. Leżąc na poprzek łóżka, gdy chciał się podnieść, podniósł prawą rękę i ramię tak, że moja głowa była pod pachą, i w ten sposób mógł się oprzeć na moim karku, zaś moją lewą ręką mogłem objąć koło szyi i w taki sposób podnieść do pozycji siedzącej. To powtarzało się dość często, Aż przyszło mi na myśl, kto się pierwej wyczerpie. Pomyślałem sobie o braciach w Brooklynie i o wielu innych miejscach, spoglądając ku niebu o pomoc, a uspokoiwszy się rzekłem sobie, będę przy nim do końca. Wczesnym rankiem czuł się wyczerpanym i teraz mogłem położyć go prosto w łóżku na poduszce w zwykłym jego miejscu i na koniec mógł odpocząć. Nastał spokój po burzy. Teraz zaczął stopniowo, spokojnie umierać. Stojąc przy łożu i obserwując wszelkie ruchy, a nie mogąc nic więcej uczynić, nacierałem twarz, ręce i nogi i zdaje się, iż uczyniłbym wszystko, cokolwiek bym mógł teraz, gdy miał przechodzić do innego życia. Śmierć brata Russella. Wtorek rano czuwałem przy jego łożu, bo nie było nic więcej do czynienia jak czuwać i modlić się. Zauważywszy, iż to był ostatni dzień października, spodziewałem się, że brat Russell jeszcze przed północą odda ducha, przeto posłałem do braci w Brooklynie telegram w tych słowach: nim się skończy miesiąc październik, drogi nasz brat Russell będzie z Panem w chwale. Jesteśmy sami w wagonie Rosyjskie, kolei Santa Fe, pociąg numer 10, mający przybyć do Kansas City o godzinie 7:35 we środę rano. Umiera jako bohater. Po zabalsamowaniu przyjadę ze zwłokami do domu, lub wprost do Pittsburgha. Zawołałem konduktora i posługacza i odezwałem się: chcę, abyście zobaczyli, jak mąż Boży umiera. Widok umierającego bardzo na nich podziałał, szczególnie na posługaczu. Poszedłem następnie do głównego konduktora, zatelegrafowałem po doktora, by przyszedł na pociąg w Panhandle, co też uczynił. Widział stan umierającego, rozpoznał przebieg choroby i wynik, dał mi swoje nazwisko i wyszedł, zanim pociąg ruszył. O godzinie 1:00 z pokoju wszystko zostało usunięte, drzwi zamknięte i spokojnie czuwałem, aż odda ostatnie tchnienie. Zanim pozwałem służbę kolejową, zauważyłem znaki zbliżającej się śmierci, które trwały, aż paznokcie zbielały, zimny pot przestał występować na znamiennym czole, ręce i nogi stały się zimne, a twarz wskazywała na przerwę życia. Oddech stawał się rzadszym, powieki odkryły się jak listki kwiatu i okazały się te oczy, te cudowne oczy, których nigdy nie zapomnę, w ich całej piękności, aż przestał zupełnie oddychać i teraz byłem pewny, że przeniósł się do Pana, którego tak wielce miłował, by z Nim być na zawsze i być Mu podobnym. Najdziwniejszą rzeczą, jaką można było zauważyć w tym nadzwyczajnym człowieku, że podczas swych cierpień, doświadczeń, niewygód i kłopotów nie wyrzekł ani słowa skargi, ani wzdychania, ani jęku, ani łzy. Raz postanowił, by nie szemrać, ani narzekać i w tym postanowieniu wytrwał aż do końca. Umarł, czyniąc wolę ojcowską, a tym sposobem wypełnił swój ślub.